Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Witam również ojca Dawida. Witam ojcze. Mam nadzieję, że ojciec będzie z nami w sposób, jakby to powiedzieć, aktywny też. Będzie ojciec nas wspomagał.
Jak zawsze.
Jakby. Dzięki. Drodzy państwo, dzisiaj, tak jak przed tygodniem zapowiadałam, będziemy mówić o wolontariacie, a więc dzisiejszy temat to wolontariat. Dlatego, że 5 grudnia jest Światowy Dzień Wolontariatu i tak co roku staramy się na początku grudnia mówić o tej formie bycia z drugim człowiekiem, która jest pożądana, powiedziałabym. W studiu witam miłych gości. Od mojej prawej strony ojciec Michał Kłosiński, jezuita. Witam ojcze.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani Malwina Milewicz.
Witam, szczęść Boże.
Pani Daria Brożek.
Witam, szczęść Boże.
I pan Przemek Urbański. Witam.
Szczęść Boże.
Wszyscy państwo związani są z ojcami jezuitami, a konkretniej z jezuickim
wolontariatem społecznym.
Z jezuickim wolontariatem społecznym. A więc, drodzy państwo, w studiu są trzy młode osoby, które są wolontariuszami. A ojciec Michał, nie wiem, może też jako uczeni szkoły średniej był członkiem wolontariatu szkolnego.
Obecnie, w przeszłości miałem takie doświadczenie pomagania takiemu chłopcu, który cierpiał na porażenie mózgowe i to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie spotkania z chorobą, z osobą, która potrzebuje pomocy drugiego. I myślę, że bardzo wiele nauczyłem się od tego człowieka, od tego chłopca.
Tak, dziękuję bardzo. Tak podejrzewałam, bo patrząc na wasze buzie i tu na twarz ojca Michała, myślę sobie, że w tej chwili młodzi ludzie właściwie mają lepiej niż ludzie z mojego pokolenia, powiedziałabym, dlatego że w szkołach są też koła wolontariatu, karitasowskie koła wolontariatu, a więc już właściwie w szkole podstawowej można było zetknąć się z ideą wolontariatu. Nie wiem, czy wy młodzi ludzie, młodzi studenci już w szkole mieliście również kontakt z wolontariatem, czy nie?
Ja, u mnie też działała taka grupa w szkole, natomiast,
Malwina, tak.
Natomiast nie brałam takiego aktywnego udziału, ale gdzieś ta taka idea gdzieś tam się rodziła
sama myśl, już we mnie. Prawda?
Tak, sama myśl.
To też ważne. Drodzy moi, może powiedzmy najpierw o waszej grupie wolontariackiej, jezuickiej. Jak ona działa? Pani Malwina?
Tak, my jesteśmy właśnie grupą, która spotyka się przy kościele akademickim. Spotykamy się raz w tygodniu i razem spędzamy czas na naszych spotkaniach. Natomiast taka nasza główna działalność odbywa się poza spotkaniami. Wychodzimy do ludzi w różnej formie. I takie główne obszary to wyjazdy do Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.
A macie konkretny dom, tak?
Tak, tak.
Pod opieką wzięli.
Tak, to jest konkretny dom, do którego już jeździmy od kilku lat. To są osoby, które już znamy, które nas znają.
Czekają.
I czekają na nas, tak. Mhm. Zdecydowanie na nas czekają. Niektórzy nie pamiętają nas, ale wiemy, że za każdym razem, jak jedziemy, to oni czekają. Mhm. Czasami dopytują się, czy przyjedziemy, kiedy przyjedziemy i gdzieś dostajemy jakieś telefony, żebyśmy przyjechali.
A więc Dom Pomocy Społecznej, co jeszcze?
Tak, oprócz tego włączamy się w Szlachetną Paczkę, która aktualnie teraz gdzieś się odbywa. Bierzemy sobie zawsze jedną rodzinę, w której przygotowujemy takie dary.
Tak, jakaś rodzina ze Śródmieścia? Czy
tak, ze Starówki.
Ze Starówki. Tak.
Oprócz tego również chodzimy do dzieci ze Stowarzyszenia Wędka. Tam spędzamy z nimi czas, bawimy się. czasem się uczymy, czasem różne inne rzeczy.
Uczymy się to, na czym pomagacie w nauce.
W nauce, tak, w lekcjach, czy nie tylko w lekcjach, ale w takich w rozwijaniu swoich pasji, czy w sporcie, czy w rysowaniu, w takich aktywnościach.
To pani Malwina, szefowa tej grupy. Czy wy wszyscy jesteście studentami jeszcze, czy pan Przemek jeszcze jest studentem?
W moim przypadku to już właśnie skończyłem studia, to już jest kwestia tylko obrony, ale tak, no tutaj działalność w wolontariacie akurat w tym, w jezuickim, jestem związany od dobrych 3 lat. No i teraz, mimo że już po studiach, już jeszcze kończąc swoją karierę, tak aktywnie staram się działać. Myślę w wielu... No, w wielu, wielu kwestiach tego, co tutaj Malwina wymieniła właśnie. Czy to jako Dom Pomocy Społecznej, czy też Wędka, czy Szlachetna Paczka, między innymi.
Ale też słyszałam w Kościele Ojców Jezuitów ogłoszenia o, czy takie informacje, może nie ogłoszenia, informacje o wolontariacie w Zambii.
Tak, tak. Wolontariat w Zambii, jeszcze teraz od poprzedniego roku też w Kirgistanie. Także to są takie wyjazdy wolontariackie, misyjne na miesiąc, gdzie my też jesteśmy również włączeni.
Czy w Zambii to wspomagacie ojca Józefa Matyjka, który tutaj też w tych audycjach brał
udział? Ojca Tadeusza, który tam się znajduje. Inny ojciec.
Aha.
Tak. To już od kilku lat funkcjonuje taka możliwość wyjazdu. I jest to na pewno szansa na takie wypłynięcie na głębie dla wielu młodych ludzi, dla których taki wyjazd stanowi okazję do zrobienia czegoś naprawdę wyjątkowego. I też myślę, że na takiej drodze dojrzałości ludzkiej, kiedy mówią rodzicom, kochani, mamo, tato, wyjeżdżam na miesiąc do Afryki.
Do Afryki, a rodzice nigdy w życiu nie puszczę.
Tak, dokładnie tak. I to jest znakomita okazja do przecięcia tej duchowej pępowiny.
Tak. Chciałabym zapytać o wasze uzasadnienie. Dlaczego zaczęliście działać jako wolontariusze? Zaczęłam wtedy, kiedy pytałam was o szkołę podstawową, to jakoś tak myślałam, że powiecie, a już w szkole podstawowej właśnie działałem, a okazuje się, że nie całkiem. Więc jako studenci, co to się stało, że chcecie wychodzić do innych osób, że chcecie pomagać?
W moim przypadku, tak jak tutaj pani mówiła, podstawowa szkoła nie kojarzy nawet zbytnio, aby taka aktywność była. Być może po prostu nie zwróciłem na to uwagi. Przed studiami jeszcze w klasie maturalnej brałem taki dość czynny udział w wolontariacie skupiającym się również na pomocy dzieciom. Było to głównie odrobienie zadań domowych, mniej spędzanie z nimi czasu. Przechodząc tutaj do Torunia na studia, trochę szukałem takiego miejsca podobnego do ówczesnego wolontariatu. Może szukałem zbyt mało, bo znalazłem ten wolontariat, czyli tutaj jezuicki wolontariat społeczny, dopiero na początku trzeciego roku. I to za sprawą mojego, no już teraz przyjaciela, wówczas znajomego Kubę, którego też serdecznie pozdrawiam. No i dzięki niemu właśnie tutaj udało się 3 lata temu przyjść i, jakby to powiedzieć...
Jak pan przyszedł do tej grupy, znaczy jak pan przyszedł do duszpasterstwa, to grupa już istniała?
Tak, tak. Aha. Istniała już dość długo, tak? Już też czynnie, czy to właśnie wyjeżdżając do Domu Pomocy Społecznej, czy to chodząc do Stowarzyszenia Wędka, a też chociażby bodajże od 2 lat już były wyjazdy na misję do Afryki, więc to było dość prężnie rozwijająca się grupa. Więc tak, jak najbardziej nie jestem twórcą, chociażby nie byłem przy tworzeniu, tylko to była już wieloletnia struktura.
Także wszedł pan po prostu w coś, co już było. A pani Daria?
Ja w wolontariacie jestem również jestem od zeszłego roku. Kiedy zaczynałam studia, odnalazłam wspólnotę, odnalazłam duszpasterstwo. Tutaj dowiedziałam się właśnie o grupie, jaką jest jezuicki wolontariat społeczny. I niesamowite dla mnie jest to, że dzięki pomocy drugiemu człowiekowi, dzięki spędzania czasu z drugim człowiekiem, możemy doświadczać jego uśmiechu, radości i czuć się po prostu lepiej każdego dnia.
No to warte zapamiętania, co pani powiedziała, to czuć się lepiej. Mam nadzieję, że w toku naszej dalszej rozmowy i jakoś do tego nawiążemy. Chciałabym może od tego trzeba byłoby zacząć. Czym właściwie jest wolontariat? Gdybyście wy, młodzi ludzie, mogli tak po swojemu powiedzieć, czym jest wolontariat? Tak najbardziej ogólnie, a potem dla was.
Myślę, że to jest przede wszystkim bezinteresowność. Bezinteresowne oddanie swojego czasu drugiemu człowiekowi i też przede wszystkim takiej otwartości na to, co ten człowiek, czego on potrzebuje. To tak myślę, że tym się charakteryzuje wolontariat. Przede wszystkim też dobrowolnością. Nie trzeba, nikt do tego nie zmusza, ale gdzieś tam nasze pragnienie jest takie i dlatego w to idziemy. Ale w każdej chwili też można z tego zrezygnować. To nie jest praca, jest jakaś umowa. Czasami są też umowy wolontariackie, natomiast to jest dobrowolność, się charakteryzuje też tym. I myślę, że taką kolejną cechą jest obowiązkowość, że jeśli już stworzymy z kimś jakąś więź, to też jesteśmy za tą osobę odpowiedzialni. I...
To tak jak w Małym Księciu, prawda?
Tak.
Tak, jak oswoiłem, to już jestem odpowiedzialny.
Tak, i trzeba właśnie pamiętać też o tym, że to nie jest tylko moje chęci, ale też trzeba pamiętać o drugim człowieku, któremu się pomaga, że to jest taka odpowiedzialność za swoje czyny.
Z taką cechą wolontariatu pani Malwina bardzo pięknie wymieniła te podstawowe cechy czy właściwości wolontariatu, to pragnienie, które dobrowolność, bezinteresowność, ciągłość, systematyczność, ale przede wszystkim myślimy o tym, że wolontariat to jest działanie dla drugiego człowieka, które nie wiąże się z zapłatą. Czy rzeczywiście nic? Nic nie dostajemy. Wiadomo, nie dostajemy pieniędzy, środków, tak? Pan Przemek.
Myślę, że tutaj, co do finansowej sfery, to tak, tutaj ma pani rację, ale co do braku zapłaty, nazwijmy to tak, to myślę, że to jest absolutne kłamstwo. Tym bardziej dlatego, że już mając skromne doświadczenie, tak, w porównaniu do niektórych osób, które się słyszy, myślę, że wolontariat wiąże się z ogromną zapłatą, typu uśmiech czy drugiej osoby, która odpłaca się tym, dziękując tam za pomoc w trudnej sprawie, w różnych sytuacjach, ale myślę, że nawet ta sama świadomość działania dla drugiej osoby jakby pozwala nam się nie tylko rozwinąć, ale poczuć tak po prostu dobrze, tak właściwie.
To, co powiedziała pani Daria, poczuć się dobrze czy lepiej.
Tak, poczuć się lepiej tak. I tak jak już Przemek wspomniał, mamy okazję rozwijać się i też uczyć się od tych osób, którym pomagamy. Ja sama ostatnio będąc w domu pomocy społecznej, spędzając czas z seniorami, doświadczyłam tego, że jedna pani nauczyła nas robić takie gwiazdki z papieru, które później są jako ozdobę na choinkę, co też jest niesamowite. Spędzając tam czas, mamy okazję też sami się czegoś nauczyć.
Słuchajcie, moi drodzy, to piękne słowa wypowiadaliście, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy to działanie, czy to bycie dla drugiego człowieka jakoś pogłębili, może uzasadnili biblijnie i tu pytanie do ojca Michała. Dlaczego powinniśmy, albo dlaczego działamy, dlaczego jesteśmy blisko z drugim człowiekiem, który potrzebuje naszej bliskości?
Pismo Święte daje wiele różnych przykładów, zachęt do tego, by wyjść do drugiego człowieka, do tego, by odnaleźć w drugim człowieku Boga. Myślę, że możemy wyjść od przykazania miłości Boga i bliźniego. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego, zaraz po przykazaniu miłości Boga. Więc Bóg...
To już, takie podstawowe, prawda? Tak,
dokładnie. Bóg stawia nam w centrum drugiego człowieka i mówi, zapraszam cię do tego, byś najpierw oczywiście miłował siebie. Nie można kochać drugiego, jeśli siebie się nie miłuje. A potem zobacz tego drugiego, który jest przed tobą. Święty Jan Paweł II w swojej encyklice Evangelium Vitae nawiązał do Księgi Rodzaju, do opowieści o Kainie i Ablu. I do tego pytania Pana Boga, który kieruje do Kaina pytanie, gdzie jest twój brat? I Kain odpowiada, czy jestem stróżem brata swego? I święty Jan Paweł II...
Nie wiem, nie jestem stróżem, prawda? No, to tak jak my możemy też odpowiadać tak w życiu,
jest,
tak.
Dokładnie, spontaniczna odpowiedź. Mm-hmm. Natomiast święty Jan Paweł II podkreśla, tak, właśnie jesteś stróżem brata swego, jesteś odpowiedzialny za drugiego człowieka, za tego, którego Bóg stawia ci na twojej drodze. Bardzo konkretnie. Myślę, że jak pomyślimy o różnych osobach w naszym życiu, to Bóg stawia konkretne osoby w naszym życiu. I teraz, co to znaczy, że ja jestem stróżem brata? To znaczy, że moją odpowiedzialnością jest czasem wyjść do tego człowieka i zapytać, słuchaj, czy czegoś nie potrzebujesz? Czy mogę w czymś ci pomóc? I myślę, że takie spojrzenie rodzi coś pięknego, coś ważnego.
Tak, i rozszerza pewnie naszą wyobraźnię też. Cieszę się, że ojciec do tego nawiązał, bo to dla mnie też bardzo ważne słowa. Tak myślę sobie, że w życiu, kiedy nas ktoś pyta właśnie o drugą osobę, tak w takich zwyczajnych relacjach, to często mówimy, no nie wiem, nie obchodzi mnie, prawda?
Mam wiele spraw swoich, tak, na głowie, mm-hmm, i nie mam czasu zajmować się innymi, bo tu jeszcze tyle rzeczy do zrobienia.
Tutaj ojciec w swojej wypowiedzi powiedział coś, co jest też, wydaje mi się, bardzo ważne. Nawet sobie zapisałam to słowo. Jeżeli kocham siebie, to, ja mówię to po swojemu, jeżeli kocham siebie, to jestem w stanie kochać drugiego, a więc najpierw muszę poznać siebie, prawda? Muszę jak gdyby zaakceptować swoje słabości też, ale ja nie bez powodu to jakoś wychwyciłam, bo z ojca wypowiedzi, bo przecież mamy do czynienia z młodymi ludźmi, którzy są dopiero, proszę ojca, w trakcie jakiejś takiej formowania swojej osobowości, prawda? Którzy pewnie...
Proszę... Dokładnie, dlatego duszpasterstwo akademickie jest znakomitym miejscem do takiego formowania. U nas w duszpasterstwie studnia tutaj w Toruniu, przy jezuitach, no jest okazja do takiego formowania i wolontariat stanowi bardzo silną grupę bardzo aktywnie działających ludzi, którzy... Może wielu z nich nie potrafi od samego początku, nie wiem, rozpocząć od rekolekcji jakichś ignacjańskich czy czegoś takiego.
Od tej formacji duchowej.
Tak, dokładnie. Natomiast...
Często są jeszcze zbuntowani przeciwko Kościołowi.
Bardzo,
prawda?
Często,
bo to,
ale
tak
gdzieś,
jak młodzi ludzie. No.
Ale gdzieś w sercu rodzi się to pragnienie, że ja chcę być dla drugiego człowieka i przez spotkanie z człowiekiem, przez pomoc... Przez konkretne zaangażowanie, przez doświadczenie tej dobroci drugiego, tej odpowiedzi, tym uśmiechem, odpowiedzi czymkolwiek, co gdzieś buduje serce. Gdzieś kieruje serce wolontariusza kieruje się ku Bogu. Ku temu, który jest źródłem tego uśmiechu, źródłem tej siły do tego, żeby pomagać, żeby płynąć pod prąd, nie tak jak mówi świat, mm-hmm, więc no, to jest znakomita droga. Bardzo sobie cenię wolontariat i to jest ta przestrzeń.
Czy tak, dziękuję bardzo ojcu, ojciec Michał Kosiński. Bo pani Malwina powiedziała, że spotykacie się raz w tygodniu jako grupa. Czy wy w czasie tych spotkań też jakoś macie jakąś formację duchową, czy... Jak to, na czym polegają te spotkania?
Mhm. Nasze spotkania polegają na tym, że w zależności, każde spotkanie też jest inne. Czasami jest tak, że omawiamy takie sprawy organizacyjne, gdzie kiedy jedziemy, co robimy, jakie są zbliżające jakieś inicjatywy nasze, ale też mamy spotkania, kiedy rozmawiamy ze sobą na takie tematy, czym dla mnie jest wolontariat w tym momencie w moim życiu, jak się czuję, co było dla mnie ważne, co było dla mnie trudne. Ostatnio mieliśmy właśnie takie rozmowy, które gdzieś tam pozwoliły pozwalają nam wspierać się wzajemnie w tym, że czasem bywały trudne sytuacje, ponieważ jeśli jedziemy do osób starszych, to spotykamy się też z chorobą, z trudnościami, którzy oni gdzieś mówią nam o tym, że nikt ich nie odwiedza, że jest im ciężko. I my z takim ciężarem też wracamy do naszych domów. Tak. I nasze spotkania też są taką, myślę, przestrzenią do tego, żeby porozmawiać o tym, żeby się wspierać, żeby sobie też przypominać, jaki jest cel tego.
Tak, pani Malwino, to pani wyprzedziła tą swoją wypowiedzią moje pytanie, które miało jakoś tak dotyczyć tych waszych obciążeń właśnie, tych przeżyć, które jednak wy jako młodzi ludzie, pewnie ze zwyczajnych, pięknych rodzin, nagle stykacie się z jakimś trudem, z jakimś bólem, no, ze starzeniem się człowieka, albo nawet w wędce z dziećmi, które może nie mają rodzin takich, no, które zaspokajają wszystkie potrzeby. No i jak sobie z tym radzić? Jak sobie radzić z tym obciążeniem? I pani mówi, że ta grupa, to spotkanie raz w tygodniu, to pomaga.
Tak, mam nadzieję, że pomaga nam, ale myślę, że też ważne jest, o czym sobie wzajemnie przypominamy też, że to, co my robimy, już daje tą nadzieję temu drugiemu człowiekowi. I mimo tego, że nam jest ciężko, że jedziemy i widzimy, że ktoś jest chory i że na przykład nikt go nie odwiedza, to mamy też w głowie to, że jednak my go odwiedziliśmy, że jednak tym swoim spotkaniem z tym człowiekiem daliśmy mu trochę radości i dzięki temu też czujemy się jakby lepiej, że on jednak nie jest aż w takiej trudnej sytuacji, bo mogliśmy mu jakoś pomóc.
Tak, i to coś daje zostało taki zrobione dla drugiego człowieka. Tu tak mi się nasuwają takie słowa Ojca Świętego Jana Pawła II z jednej z pierwszych pielgrzymek w Gdańsku, w Bazylice, gdzie było spotkanie z osobami chorymi i mówił o tym. Ja już wiele razy w tych audycjach do tego nawiązywałam, bo to są takie słowa, które trzeba przypominać, że często boimy się kontaktu z człowiekiem cierpiącym, bo boimy się dlaczego? Dlatego, że po prostu, no, w czym my możemy pomóc, prawda? Nie jesteśmy lekarzami, terapeutami. My z pięknego świata przychodzimy młodzi, piękni. A tu jest przed nami człowiek w bólu, w pocie często, prawda? Nie mogący się poruszyć. I myślimy sobie, cóż ja mogę dać temu człowiekowi? I Ojciec Święty mówił, żeby nawiązywał do swoich własnych doświadczeń, jak on na początku, kiedy zanim się zetknął z osobami chorymi, to było w Krakowie, zanim poznał Hannę Chrzanowską i te wszystkie jej działania. I on wyraźnie o tym mówił, to kilka razy w swoich wypowiedziach różnych, że zanim nie zetknął się z osobami chorymi tak naprawdę, to bał się tego kontaktu. Ale ważne jest przełamanie tego lęku i po prostu bycie. Może dla tego drugiego człowieka ważne jest, żeby ktoś był. To, co pani Malwina mówiła, skarżą się osoby, że nikt do nich nie przychodzi. Ale przychodzicie wy. Tak. Raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie, ale przychodzicie.
Ta obecność właśnie w każdym z wolontariatów, gdzie miałam możliwość brać udział, to widziałam, że ta obecność jest takim kluczowym aspektem wolontariatu, że gdy idziemy do dzieci, to czasem one same mają pomysły, że my nie musimy wiele robić, a wystarczy być z nimi, gdzieś tam spędzać czas. I poświęcić, dać cząstkę siebie, żeby właśnie dać im możliwość do posłuchania, do zabawy. Czy właśnie osoby starsze to przede wszystkim obecność, bo niewiele też można zaproponować im, ale zwyczajnie posłuchać, czyli obecność tak. Właśnie.
Tak, zresztą czas jest teraz najcenniejszą walutą tak naprawdę, prawda?
Dokładnie tak. Z czasem to jest tak, że brakuje tego czasu wszystkim.
Albo nam się wydaje, że brakuje, bo jakoś
albo
tak.
Albo się wydaje,
tak.
Dokładnie. Mhm. Więc taka złożenie takiej ofiary z tego czasu, to jest, czas jest darem i ja ten dar ofiaruję drugiemu. Czyli nie mam pieniędzy, nie mam nie mam złota, nie mam...
W Ewangelii jakiejś jest. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam...
W Dziejach Apostolskich właśnie.
No właśnie.
Piotr z Janem modlą się nad chorym i uzdrawiają go. Nie mam, nie mam złota ani srebra, ale to, co mam, co ci daję w imię Jezusa, wstań. Tak, tak, to jest to słowo. Ale to jest właśnie to, że możemy ofiarować dar obecności i to jest pewna asceza też z mojego czasu. Ja mógłbym inaczej ten czas spożytkować. Mógłbym...
Siedzieć przed internetem.
Tak, albo przykład. Osoba młoda na przykład myśli sobie, mogłabym jakiś kurs zrobić, który by pomógł mi w tym, że potem na rynku pracy będzie jeszcze lepiej.
No tak,
lepiej.
Tak.
A tutaj nie mam żadnych... że tak powiem, dokumentów, papierów na to, że jestem ze starszą osobą, z kimś, kto potrzebuje pomocy, ale to, co zyskuję od duchowej strony, o wiele więcej niż mogę na jakimkolwiek kursie uzyskać, bo to buduje moje człowieczeństwo. I teraz jak ja jestem potem w firmie, gdzieś pracuję, to przecież to człowieczeństwo to będzie się dla mnie wylewać, to będzie, dar dla całej grupy osób, z którymi będę pracować.
Nawet jeżeli będą patrzeć na mnie w branży, czy w korporacji jak na dziwaka. Prawda? Często tak bywa. Tak, pan Przemek?
Tak, pani Basiu, też pani mówiła a propos czasu, czy ojciec Michał, ale myślę też bardzo, bardzo proste spostrzeżenie, że ja, czy ojciec Michał, czy pani mamy dokładnie taki sam dzień, tak? Też mamy 24 godziny. Jasne, jeżeli ktoś jest, nie wiem, bardziej schorowany, czy ma jakieś problemy życiowe, ma tego czasu jakby mniej na przeznaczenie dla innych. Ale nie ukrywajmy, każdy z nas znajdzie chwilę na coś. Tak? Nie wymagamy, aby chodzić, nie wiem, do osób starszych codziennie po 3-4 godziny, żeby zarzucić pracę zawodową, żeby nie chodzić na studia. Absolutnie nie w tym rzecz, ale chodzi o to, by poświęcić chociaż no, chwilę. Często, no nie wiem, jako doskonały przykład, wysłanie listu do dziecka potrzebującego. Mnóstwo jest inicjatyw takich w internecie, aby zmienić ten dzień tej osoby. A nie ukrywajmy, każdy z nas znajdzie tą chwilkę, zamiast zrobić sobie nawet herbatę. Tak, czy posłać minutę dłużej, znajdziemy ten czas, a ile go będzie, no to już w znacznej mierze od nas zależy. Oczywiście zważając na to, że każdy ma troszeczkę inne życie, nie? No to też, ale te 5 minut, 10 na tydzień, jak najbardziej.
Tak, na pewno ma pan rację. Drodzy moi, ja tak przed audycją rozmawialiśmy troszeczkę o historii tych audycji i tak sobie teraz... uświadamiam, jak dużo w tych audycjach jest telefonów od osób, które są samotne, do których nikt nie przychodzi. Ja mam taki odruch, być może tak idealistyczny. Pytam, gdzie ktoś mieszka, nawet jak ktoś mieszka na wsi i zawsze mówię, ale może, no kieruję do ośrodków opieki społecznej, do jakoś tak pokazuję, gdzie można, ale też mówię, no ale jest parafia, ale jest parafia. Na pewno w parafii są jakieś grupy młodzieżowe, odnowy w Duchu Świętych, może oazy, chociaż oazy już teraz pewnie nie są tak popularne jak w czasie, kiedy ja byłam w waszym wieku. I taka moja refleksja, jak to jest, że no, jesteśmy związani z parafią, a mnóstwo ludzi w parafii jest samotnych. Gdzie tutaj jest, coś szwankuje chyba, że... Proszę, panie Przemku.
Tak, myślę też wcześniej chciałem to dodać, a propos co... wyróżnia, może niekoniecznie nasz wolontariat, ale ogólnie grupy wolontariackie, to, że nie jesteśmy sami, tak? Że jasne, że samemu, gdybym miał jeździć do domu pomocy społecznej, czy gdziekolwiek się angażować, próbowałbym, bo i tak się działo, tak jak mówiłem, w szkole średniej, ale to nie jest to, nie ma tej mocy, nie ma tego wsparcia, a będąc tutaj w grupie 10, 20, 30 osobowej, bo to też różnie od roku bywa, to wiem, że nie tylko ja jadę, powiedzmy, do tego domu pomocy społecznej, nie ja sam idę do osób, które często są schorowane, mocno schorowane, co też często nabawa nas z jakimś lękiem, tylko jestem ja, jest ktoś ze mną, jest często duszpasterz, czy to ojciec Michał, czy to ojciec Marek, więc jak najbardziej, no, to pomaga, a jeżeli jesteśmy sami, ciężko jest wyjść do ludzi po prostu, a jeżeli jest jakaś inicjatywa,
no, ale myślę sobie, panie Przemku, to dobrze, że pan to powiedział, ale przecież grupy, które działają w parafii, tak sobie myślę, gdyby każda z tych grup wzięła pod opiekę jedną osobę w parafii, nie? To jest taki mój model idealistyczny. Pytam, od czasu do czasu takie audycje tutaj organizujemy, czy na ile parafia jest domem dla ludzi. To może takie moje idealistyczne może spojrzenie, ale znam przykład, przykład z Torunia, kiedy osoba poruszająca się na wózku rozpoczęła bycie w grupie bardzo, bardzo sprawnych ludzi, młodych, sprawnych ludzi i jest w tej grupie 20 kilka lat i spełnia tam niezwykle ważną rolę. No, jest takim rdzeniem, jak gdyby, wokół którego działania grupy jakoś się toczą. Także ja mam taki idealistyczny obraz, żeby tak mogło być, że przecież są również młodzi ludzie niepełnosprawni w parafii, którzy mogli być włączeni w te grupy młodzieżowe, które są w parafiach. Ale tu, żebyście wy nie uważali, albo państwo, którzy słuchają, że ja tutaj uprawiam krytykę, troszkę się asekuruję. Nie, to są takie moje marzenia. Ktoś zadzwoni i no co takiemu człowiekowi odpowiedzieć, który mówi, jestem sam.
Też tak naszła mnie taka pewna refleksja a propos rozpoczęcia naszej rozmowy i tego wolontariatu w szkole podstawowej. Nie chodzi już o moją szkołę, ale ogólnie proste, gdyby każdy nauczyciel, jakikolwiek nauczyciel z całej szkoły, których jest mnóstwo w szkołach podstawowych, czy to katecheta, czy to WF-ista nawet, spróbował zorganizować coś takiego. Na przykład tak jak u mnie było, nie kojarzę, może mój błąd, jasne, że tak, ale gdyby takie grupy były, to każda szkoła, których jest mnóstwo w Polsce, mogłaby tą grupę dzieciaków, często grupę młodzieży mieć, która mogłaby pomagać tym osobom, których takich grup nie mają. U nas w Toruniu duszpasterstwo jest, są inne wolontariaty, są inne stowarzyszenia. Jest mnóstwo miejsc, w których można się angażować, nie tylko pomagając osobom starszym, ale osobom niepełnosprawnym, tak jak pani mówi, ale są takie grupy, ale w mniejszych społecznościach, w mniejszych miastach, na wsiach jest trudniej o to. Więc myślę, że to też kwestia tej jednej osoby, która zapali resztę, bo jako Przemek nie mam tej siły, aby utworzyć grupę, tak jak pani też pytała, czy tworzyłem, czy po prostu przyszedłem do czegoś większego. A jeżeli nie będzie tego lidera, kogoś, kto to stworzy, kogoś, kto to poprowadzi, tak jak u nas tutaj Malwina jest koordynatorem, nie, to się nie uda, ale trzeba od czegoś zacząć.
A ja jestem na tyle bezczelna, powiem, że ja kieruję do księży proboszczów. Jeszcze dodatkowo, więc w takich wypadkach. No mówię tu ze swojej bezradności. To co powiedziałam przed chwilą, to właśnie dlatego, że często jestem bezradna i mam poczucie, że w zasadzie osobie, która zatelefonowała, nic nie pomogłam, nic nie pomogliśmy audycją. Ojciec Michał, proszę jakoś.
Może powiem, że tak jak mówiliśmy na początku audycji, wolontariusz to jest ktoś, kto... czy przed audycją. Wolontariusz to jest ktoś, kto doświadczył takiego porywu serca. To jest ktoś rozpalony. I często to jest osoba, która gdzieś doświadczyła spotkania z Bogiem, chociaż też może być to konsekwencją potem spotkanie z Bogiem, ale czasem jest tak, u mnie tak było, że najpierw było spotkanie z Bogiem na modlitwie, gdzie ja dużo siedziałem w domu, dużo się modliłem i w pewnym momencie ewidentnie czułem zaproszenie od Boga, od Ducha Świętego, żeby iść do człowieka potrzebującego, żeby poszukać takiej osoby. I zacząłem samemu szukać tej osoby. I to też jest łaska. Też na to tak trzeba spojrzeć.
Oczywiście.
I może nawet osoba, która najpierw będzie działała w wolontariacie, potem pozna Boga, to już to samo działanie w wolontariacie jest łaską. Więc trzeba się nam modlić za ludzi, aby rozpalali się do tego, żeby służyć, żeby być. I wtedy oni będą zapalać innych. Czyli modlitwa, tak jak o powołanie się modlimy. Modlimy się o dobrego męża, dobrą żonę. Tak, modlimy się o dobrego wolontariusza, dobrych ludzi z ogromnym sercem, którzy zapalą innych. I wtedy parafie zaczną żyć.
Tak, dziękuję bardzo. To ojciec Michał Kłosiński, jezuita. Drodzy państwo, zwracam się do radiosłuchaczy, ale też do moich gości w studiu. Teraz już oddam głos państwu, radiosłuchaczom. Jeżeli państwo chcą rozmawiać z nami, może ktoś się chce podzielić doświadczeniem wolontariatu, może właśnie swoją biedą bycia samotnym, oczekiwaniem na kogoś, kto przyjdzie. Bardzo prosimy, mogą Państwo telefonować do nas. W studiu są młodzi ludzie, młodzi studenci. Przemek już skończył studia, ale już kończy. Jeszcze nie skończył, jeszcze praca. Pani Malwina Milewicz, koordynatorka jezuickiego wolontariatu społecznego. Pani Daria Brożek, studentka. Pan Przemek Urbański oraz ojciec Michał Kosiński. Wszyscy związani z Kościołem Ojców Jezuitów w Toruniu. Podaję nasze telefony. 655 23 55, 655 23 56, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna, Południowa. Dwa numery telefony w naszej rodzinie, 536 600 100, 536 600 200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48 56 to numer kierunkowy, 655 23 33, 655 23 66, a z USA i Kanady 011 48 56. Prosimy bardzo, aby Państwo włączyli się w naszą rozmowę.
Illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Ah. Da mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola che risuona ancora da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero. È vivo oggi l'uomo vero, Cristo tra noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce. Città di chi ha versato il sangue per amore ed ha cambiato il vecchio mondo, vogliamo ripartire. Seguendo Cristo insieme a Pietro rinasce in noi la fede, parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Drodzy Państwo, odbieramy telefonu w audycji dla chorych. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Północnej.
Witamy Panią.
Chciałabym przede wszystkim podziękować osobom przebywającym w studio, a ze szczególnymi podziękowaniami chciałabym się szczególnymi podziękowaniami podzielić tutaj na ręce oczywiście ojca Tadeusza Ryzyka i wszystkich księży posługujących w Radio Maryja i za ten dar Radio Maryja podziękować dzisiaj, szczególnie po tym wielkim święcie, które mieliśmy wczoraj i po których to śpiewach Mazowsza i przede wszystkim słowie naszych pasterzy wciąż pozostaje i jestem nadal wzruszona i nadal wdzięczna za każde dobro i wszystko, mogliśmy być obdarowani dzięki temu wielkiemu dziełu.
Pani Katarzyno, a czy jakieś doświadczenie wolontariackie Pani ma?
A właśnie chciałam przejść
no właśnie,
do tematu.
Bo czas nam ucieka szybko, mamy jest tak. zaledwie 15
Aha,
minut do końca.
Muszę się spieszyć, dobrze, tak? Spróbuję. Otóż przede wszystkim chciałam powiedzieć, że jeżeli ktoś jest ochrzczony i jest w kościele i tak co najmniej te 50 lat obserwuje właśnie to, co się dzieje w kościele i całą, no i przede wszystkim kocha tą rzeczywistość kościoła, no to dwie rzeczy są ważne. Dwie rzeczy mnie uderzyły z tego, co państwo, to znaczy uderzyły. No i sam zaczęłam myśleć o tym, ktoś z państwa powiedział, że trzeba przeciąć pępowinę duchową z rodzicami.
No, ojciec Michał to powiedział.
Tak. To ja zapytam się tylko, bo ja nie jestem księdzem ani ojcem. Dlatego pozwolę się zapytać o taką rzecz. Bo dusza ludzka, to z tego co wiemy, to rozum, pamięć i wolna wola. Czy kiedykolwiek wolno nam przecinać tą więź, bo być może to jest takie popularne powiedzenie duchowa więź. Ale
pani Katarzyno, rozumiem, że jest to pytanie i ponieważ
więź,
mamy następny
jedno
telefon
pytanie.
Już.
Momencik, jeszcze jedno.
Ale ojciec odpowie na to pani pytanie.
Ale dobrze, ale jeszcze mam jedno, jeśli mogę.
A to druga proszę rzecz, jakoś tak.
Tak, spróbuję. Druga rzecz to jest taka, że państwo też tam w którymś momencie powiedzieli, że jest człowiek musi, to znaczy najpierw pokochać siebie samego, żeby mógł pokochać drugiego człowieka.
To ja mówiłam.
No właśnie, no to w Kościele Świętym zawsze było tak, że poza tym Pan Jezus powiedział, należy kochać Pana Boga z całego serca swego, z całych sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli nie kochamy Pana Boga, jeżeli nie odnosimy się przede wszystkim do Niego, że od Niego mamy absolutnie wszystko, to nie pokochamy wtedy siebie i no to już wtedy zupełnie już nie pokochamy drugiego człowieka. Więc wychodzimy nie od siebie
tak,
i
tak, dziękujemy
ja,
Pani Katarzyno, zrozumieliśmy.
W jaizm nie możemy wchodzić, bo pójdziemy w bardzo ślepą uliczkę.
Pani Katarzyno,
tyle,
podajmy
tak?
szansę
można.
Odpowiedzi ojcu, tak?
Już,
szczęść
już,
Boże Pani, dziękujemy
Boże,
za te dwie ważne kwestie.
Serca.
Bóg zapłać, ojcze.
Także ja przepraszam, że takie sformułowanie duchowe przecinanie. Może no nie możemy się pozbyć duchowych więzi z naszymi bliskimi. Oczywiście to nie o to chodzi. Miałem na myśli takie więzi, które są troszeczkę nieuporządkowane. Kiedy rodzice chuchają i dmuchają na swoje dzieci, nie pozwalają im za bardzo jakoś tam wychodzić na zewnątrz, chcieliby zawsze
rozwinąć
mieć blisko
skrzydeł.
Przy sobie, dokładnie tak. I wolontariat taki, zwłaszcza misyjny, no pomaga.
Daje tę możliwość.
Dokładnie, daje tę możliwość wyjazdu i przełamania tych różnych nieuporządkowanych przywiązań.
Natomiast to już ojciec Dawid, to może najpierw odbierzemy telefon, a ja bym chciała się odnieść do tej drugiej kwestii, ale odbieramy najpierw telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja bardzo się cieszę po raz pierwszy do tej audycji, do pani Basi, kiedy dzwoniłam. A mam sama doświadczenie właśnie opieki nad córką, już ma 30 lat. To jest taki zespół genetyczny, zespół Retta, zupełnie jest znana jak noworodek na moją opiekę
tak,
od 30
lat.
Tak,
wiem, czym się charakteryzuje.
Ale właśnie chcę powiedzieć tak, że no wolontariat to właściwie tak, ja kiedyś, zanim tą córeczkę moją urodziłam, to właściwie żyłam tak dla siebie. I mając już starsze dziecko, też żyłam tak dla siebie. Moja rodzina najważniejsza. I potem, kiedy właśnie Olenka się urodziła i weszłam w bardzo intensywny program rehabilitacji, taką metodą Domana, zresztą w Toruniu była.
Tak, oczywiście, znam tę metodę. Także
no właśnie,
tak,
z takiej rodziny właśnie w Toruniu się tej metody nauczyłam, a w ogóle pochodzę z Elbląga.
A czy pani wie, że zmarł doktor Krzysztof Liszcz?
Nie wiedziałam o tym, właśnie zmarł, tej rodziny się uczyłam.
Piątek był pogrzeb. Ta osoba, czy ta rodzina, która metodę Domana właściwie na całą Polskę rozpropagowała. Tak. Także.
Ja dzięki nim byłam właśnie w Anglii.
No tak, ja wiem.
I teraz tak, kiedy ja właśnie przyjechałam z Anglii z tym programem, załamałam ręce i tak pomyślałam sobie, Boże, przecież ja sobie sama nie dam rady, tam potrzebuję wolontariuszy, jakiejś osoby do pomocy. I to jest właśnie piękne, co pani Basia powiedziała, o tej rodzinie, o tej parafii. Bo tak, ja w ogóle mojej córce zawdzięczam w ogóle powrót do kościoła, wejście do kościoła żywego, że jestem żywym członkiem kościoła w tej chwili, bo tylko byłam niedzielnym katolikiem. I teraz tak, to było tchnienie Ducha Świętego. Ja po prostu byłam tak załamana, że ja nie mam z kim robić tego programu. To było 27 lat temu.
Tak, to jest bardzo, bardzo wyczerpujący program.
Tak, ja po prostu poszłam do parafii. Usłyszałam takie ogłoszenie kiedyś. Zebranie rycerstwa niepokalanej dzisiaj o 16. Byłam w parafii franciszkańskiej. Dzięki. I ja tam poszłam i tak myślę sobie, po co ja tu idę? Wzięłam Olę z tym wózkiem trzyletnią, a to było na piętrze, ta salka. Nagle ktoś mi pomógł wnieść wózek do góry. Byłam oczarowana. Podeszła do mnie pani, pyta się, czy pani do nas? A ja mówię, że tak, tak. A czy pani potrzebuje pomocy? Takie od razu było pierwsze moje pytanie do mnie przed tym zebraniem. A ja powiedziałam, tak, potrzebuje pomocy. I ona spojrzała na Oleńkę, że taka dziewczynka trzyletnia w takim wózeczku spacerowym, czyli coś musi być z nią nie tak. I pyta się, a czy to jest dziecko specjalnej troski? A ja powiedziałam, tak. I się bardzo rozpłakałam. I ona powiedziała, proszę, bardzo się cieszymy, że pani jest. I zaraz, po prostu to było dla mnie niesamowite. Ja dzisiaj z perspektywy 27 lat to tak oceniam. Wtedy to te osoby, które się zgłosiły, żeby mi przyjść pomagać, to po prostu był jak takie, jak Maryja spiesząca do Elżbiety, prawda? Tak. One przyszły, ustawiły między sobą grafik. Panie starsze, różne, w średnim wieku starsze. Ja miałam wtedy dopiero 30 kilka lat. Dzisiaj jestem kobietą już po 60. I po prostu one mi tak i w kuchni pomagały, i przy ćwiczeniach mi pomagały, zanim ja sobie znalazłam wolontariuszy potem skąd. Tak jak teraz ta młodzież tutaj siedzi pięknie.
Ze szkoły pewnie.
Zwróciłam się do szkoły medycznej, zwróciłam się do studium nauczycielskiego, tam gdzie ja byłam absolwentką. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo to potem pokazało mi przez ten wolontariat tych ludzi dom, jak oni przychodzili. Po 30 osób tygodniowo się przewijało przez mój dom. To dosłownie pokazało mi, ile ja mam w sobie talentów, którym ja się mogę podzielić z tymi młodymi ludźmi. Oni mi świadczą swój czas, ale jednocześnie oni czerpali też z Oli, tutaj z mojego domu. I potem właśnie chcę powiedzieć, co się stało przez te 27 lat. Ja, gdy Oleńka miała 5 lat, zmieniłam dzielnicę, mieszkam teraz u księży Marianów i tu jest na tym terenie hospicjum. I w tym czasie, gdy Oleńka miała zajęcia swoje tutaj w domu, ja potem się już wycofałam z tej metody, to ja po prostu znalazłam sobie takie miejsce w tym hospicjum, gdzie ja, gdy Oleńka miała zajęcia, to ja pomagałam
pani
tam po prostu
w
liturgii.
Zobaczcie.
Ponieważ mam głos, no to więc zaczęłam tam śpiewać, czytać Słowo Boże, pochylać się nad osobami starszymi, które były w kaplicy. Ale jeszcze jeden taki piękny aspekt tego wszystkiego, co Pan Bóg zrobił, że moja córka niepełnosprawna, która skończyła już wszystkie swoje zajęcia do 24 lat w domu, ja, można powiedzieć, wciągnęłam ją w wolontariat hospicyjny. To jest niesamowite, ponieważ ona, mam z nią możliwość porozumiewania się, chociaż ona nie mówi, nie używa rąk i nóg, ale słyszy i widzi. I ona po prostu jest tak poinformowana o tym, po co idziemy do tego hospicjum. Raz w tygodniu idę tam z nią do kaplicy. Ona tak otwiera serca ludzi, swoją w ogóle osobą, tych chorych, którzy mówią, ojeny, oni po prostu dzięki Oli to po prostu lepiej znoszą swoje cierpienia tam i po prostu swoją sytuację. Natomiast Oleńka ofiarowuje w tym dniu, bo to jest dziecko po wszystkich sakramentach świętych, przygotowana, ona tam ofiarowuje swoją modlitwę, swoją komunię świętą wtedy w tym dniu w intencji właśnie całego hospicjum personelu.
Proszę pani, bardzo dziękujemy za to świadectwo. Niestety nie mamy czasu, żeby dłużej
bardzo
rozmawiać.
Ale właśnie chcę powiedzieć, jak to się po prostu tak wszystko toczy kołem. Ktoś nam daje, a potem tak my możemy to oddać. Także dziękuję bardzo za tych młodych ludzi i za tą piękną audycję. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. A pani imię może jeszcze?
Małgorzata.
Pani Małgorzato, bardzo serdecznie pani dziękuję. Proszę jakoś nawiązać ze mną kontakt, dobrze?
Jakoś a jak napisać nasz wielki wygórowy?
Tak, bardzo proszę, tak.
Dobrze, dziękuję.
Wszystkiego, co najlepsze pani dziękuję życzę. A córka jak ma na imię?
Aleksandra.
I Ole proszę uściskać od nas.
Dziękuję bardzo.
Wszystkiego, co najlepsze. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Ojciec jeszcze odebrał chyba telefon jeden. Tak, to słuchamy Radio Maryja.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień
kłania
dobry,
się Jolanta.
Szczęść Boże. Witamy pani Jolanto.
Wysłuchałam z wielkim zainteresowaniem audycji. Bardzo poruszająca, bardzo ciekawa i bardzo potrzebna, dlatego że ludzie starsi, schorowani potrzebują pomocy. Ale też mamy wspaniałą młodzież, mamy dużo młodych ludzi, którzy chętnie pomagają, tylko nie zawsze wiedzą, gdzie i komu jak pomóc. Tu była taka wzmianka a propos parafii. Ja
to
jestem jak najbardziej
wzmianka,
za
tak
tym. Ja powiem tak, ile razy ksiądz mnie odwiedza po kolędzie, niestety jestem sama. to zawsze mówię, że ja, mimo iż jestem sama, samotna, to ja jestem chętna do pomocy innym ludziom i prosiłam, żeby to rozgłosić, żeby inni ludzie też pomagali sobie nawzajem, ponieważ nie ma nic piękniejszego nad to, jak można ofiarować ten swój czas, czy ten uśmiech, czy uścisk dłoni drugiej osobie. A starsi ludzie nieraz wstydzą się, boją się o to prosić. Trzeba wyjść z inicjatywą, nie trzeba się wstydzić. Trzeba po prostu odrobinę chęci, dobrej woli i tak naprawdę niewiele trzeba, żeby komuś nieść radość, bo czasami takie zwykłe dzień dobry i czy mogę w czymś pomóc, a może załatwić lekarza, a może zakupy, a może po prostu pobyć trochę i z tą osobą porozmawiać, to też wiele znaczy i to naprawdę nie wymaga wiele wysiłku, a to takie jest cenne, to jest po prostu dla mnie osobiście bezcenne, wręcz takie cudowne, które może też dać taki pozytywny asum do dalszego działania i chyba tym się też nasz katolicyzm powinien przejawiać, nasze chrześcijańskie podejście do drugiego człowieka.
No na pewno. Dziękujemy pani Jolanto bardzo serdecznie. Moi drodzy, co wy na te telefony? Już nie będziemy, ojcze Dawidzie, nie będziemy już odbierać, bo już kończymy za chwileczkę audycję.
No cóż, no tutaj no, to pokazuje, że te doświadczenia wolontariackie są znane wielu osobom. To, że na przykład...
I oczekiwane też.
I oczekiwane bardzo, jak najbardziej. I też pokazuje też, no, że jest zapotrzebowanie duże też.
Tak.
Tego typu pomocy.
Tak, pan Przemek?
Tak, no łącząc bodajże dwa pytania tutaj zadane zarówno przez panią Małgorzatę, jak i teraz ostatnio.
Panią Jolantę, tak.
Panią Jolantę, tak. Myślę, że to może świadczyć o tym, że każdy może pomagać. Pani Małgorzata z córką, tak, Aleksandrą, którą też pozdrawiam.
Ale pięknie, że pani Małgorzata pokazała nam pewną drogę, tak, że też
można.
Osoba potrzebująca może dobrze było, żeby wyszła z tym pragnieniem, tak. że potrzebuje pomocy.
Ale to właśnie to też to, że właśnie
Aleksandra... Często siedzimy i czekamy, że tak. ktoś, prawda, ale trzeba zasygnalizować, ja potrzebuję
tak,
kogoś drugiego.
Tak. I to jest też ciekawe połączenie. Pokazujące właśnie Aleksandra, młoda Ola, tak, z panią Małgorzatą, czy tutaj to, co pani Jolanta mówiła, że my możemy pomagać sobie nawzajem. No, Ola, która no raczej nie pomoże wnosić ciężkich rzeczy na piętro, ale może swoją obecnością pokazać tą miłość, tą otwartość, tak, ofiarowaniem mszy świętej za drugą osobę. Więc no serio, każdy może pomóc, tak, własną obecnością, modlitwą, czy byciem z drugą osobą. Więc dlatego to jest takie piękne.
Ktoś jeszcze?
Ja mam też taką myśl, że właśnie to od nas, osób świeckich też taki wolontariat powinien wychodzić, bo często proboszcz czy ksiądz sam nic nie zdziała i właśnie często potrzebuje tej inicjatywy ze strony wiernej, że ktoś przyjdzie i powie,
to,
że mam...
To, pani Jola powiedziała, tak, zgłaszam tak. księdzu moją chęć pomocy.
I zbiera właśnie osoby, które by też były chętne i myślę, że właśnie o to chodzi, że jakaś jedna osoba, która ma to pragnienie, może resztę gdzieś tam do
pociągnąć,
tego pociągnąć.
Tak, tak. Zachęcić. Ja mam jeszcze taką refleksję, że też pomagając musimy bardzo uważać, jak pomagamy, prawda? Żeby nie być tylko w tej pozycji dawcy, żeby też pokazywać temu, komu pomagamy, że my jesteśmy wdzięczni za tę obecność, tak? Za to, że my możemy coś, że jakie to ważne, żeby podziękować temu drugiemu, któremu my niby ze swojej wielkości, prawda, ze swojej dobrostanu, ze swojego dobrostanu, czy z wielkości swojego serca pomagamy, żeby pokazać tej osobie, której pomagamy, że my też od niej czerpiemy dużo, prawda, jakie to ważne. W encyklice Dives in Misericordia Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo zwracał na to uwagę, żeby ta pomoc była na tej samej płaszczyźnie. Żebyśmy my, jeżeli pomagamy, jeżeli jesteśmy tacy wspaniali, napełnieni Duchem Świętym i w ogóle miłością Bożą, troszeczkę mówię tak uśmiechając się, że jeżeli my tak pomagamy, żebyśmy mieli też poczucie, że ta druga osoba też chce nam coś dać, chce być też dawcą i powinniśmy umieć przyjmować te małe gesty nawet, prawda?
Tak, wiele razy też mamy doświadczenie, szczególnie w pracy z osobami starszymi, że one potrzebują coś dać od siebie nam, czy właśnie jakieś czekoladki, czy coś, no że nam zrobią herbatę i my wtedy siadamy z nimi, przyjmujemy te czekoladki, bo wiemy, że dla nich to jest bardzo ważne, ale to dla nas też jest bardzo miły gest, że ta osoba, że to jest taka wzajemność, że nie tylko tak, my coś właśnie, siebie dobre, dajemy,
tak, to jest to słowo ale właściwe, wzajemność.
Wiele też otrzymujemy i myślę, że wolontariat też się na tym opiera, bo mimo, że ja komuś coś daję, to ja też wiele otrzymuję takiego, takiego duchowego, takiego rozwijającego się dobra, które właśnie polega na tym, że wzajemnie ja mogę coś ofiarować, a ktoś może mi ofiarować coś zupełnie innego.
Tak, a jeszcze taka osobista tutaj, no nie, powinnam to powiedzieć, taka osobista refleksja, no całe radio właściwie opiera się na wolontariacie, moi drodzy, od początku. Ja pamiętam te pierwsze chwile, kiedy wszyscy tutaj przychodziliśmy, nieraz siedzieliśmy do późnego wieczora, rozmawialiśmy z sobą, taki no, piękny czas. Niektórzy zostali całe 27 lat i przychodzą nowe osoby, nowi wolontariusze. To jest coś niezwykłego. I za to też trzeba dziękować Panu Bogu. Zresztą ta pani pierwsza, która zatelefonowała, ja tak troszeczkę skracałam jej wypowiedź, bo chciałam, żeby była bardziej na temat, ale ona właśnie to wypowiedziała, że właśnie takie bycie, myślenie o drugim człowieku, no nieraz może przynosić bardzo piękne owoce. Dziękuję wam serdecznie. Drodzy państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo tym, którzy zatelefonowali do nas, ojcu Dawidowi za realizację programu. No i moim gościom w studiu, ojcu Michałowi Kłosińskiemu, jezuicie, i młodym ludziom z jezuickiego wolontariatu społecznego, koordynatorce tego wolontariatu, pani Malwinie Milewicz, pani Darii Brożek i panu Przemkowi Urbańskiemu. Bardzo serdecznie wam dziękuję i życzę wam pięknych dalszych spotkań w wolontariacie. Szczęść Boże wszystkim państwu na cały rok, na cały tydzień, mam nadzieję, ojej, na cały tydzień. Myślmy o sobie wzajemnie, pomagajmy sobie, proszę państwa. Tak tą audycją chcieliśmy jakoś tak zachęcić państwa, żeby zwrócić uwagę na drugiego człowieka, może tego, który jest, mieszka obok, w klatce. To tak najtrudniej często działamy, nie wiadomo, jakie piękne dzieła wykonujemy, a nie wiemy, jaka jest potrzeba najbliżej. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Żegna się Barbara Momot.